Nona, czyli kozaczka.
Znałem jedną dziewczynę, zaczął Witek. Pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, to nogi się pode mną ugięły. Nie. Mówię ci, nogi się pode mną ugięły, jak ją pierwszy raz zobaczyłem. Taka była? Taka była, bracie. Piersi miała, jakby ci tu powiedzieć, nie za duże, nie za małe. Takie idące ciągle do przodu. Kiedy szła, to te piersi szły, a głowa jakby stała w miejscu. Mruknąłem. Nogi ciągnął Witek, to miała? Nie za długie, nie za krótkie, wtrąciłem. Tak, takie nogi dziecinno-kobiece, wiesz? Wiem. W ogóle to było takie dziecko ulepione z gliny, tchnięte i nic nie wiedziało o życiu. O, Witek, czeka na RK, widzisz? To mieli przyjechać do mnie, do Janowa. Kochana Zenko, dziś 5, a Krynickiego jak nie ma, tak nie ma. Czekam cierpliwie. A jak go dłużej nie będzie, to przyjadę sam. Pozdrawiam wszechpotężną mamę i Hajduka. Nazywał mnie Hajdukiem. Oraz tych, którzy w tej chwili znajdują się w domu. O, piękny mój portret robiony przez Witka.
No, od kiedy znałaś Witka?
Od 64 roku. Zaraz jak przyjechałam na studia, to trzeba zacząć od tego, że ja wcześniej straciłam ojca i mnie jakby nieobecność tych bytów rzeczywistych rekompensowały te byty literackie. Mogę papierosa? Jak już wspomniałam, jak przyjechałam na studia w 64 roku do Poznania, bo tu była poznańska rodzina mego ojca. Przyjechałam w takim naiwnym przekonaniu, że ja tu dostanę tę rodzinę jako takie samotne dziecko. Ale oczywiście to była iluzja, bo to byli mężczyźni. Nie przyszło im nawet do głowy, że trzeba się takim dzieckiem samodzielnym opiekować. Że zaczęłam chodzić na spotkania literackie różne i w Odnowie poznałam Witka Różańskiego. Nie pamiętam, kto mi go przedstawił. I jakoś w krótkim czasie też tego nie pamiętam, w jakich okolicznościach Stachurę poznałam. Ale Witek już był wtedy człowiekiem chorym. Ja pamiętam szereg moich wyjazdów do Gniezna. Nawet pamiętam moją wizytę u pani dziekan na polonistyce, prośbą napisaną przez niego w Gnieźnie o jakby to była taka prolongata studiów czy zawieszenie studiów.
Z Zenony powstała Nona. A jak z tą kozaczką było?
A z tą kozaczką to było tak, tylko czekaj, ja ci znajdę rękopis tego wiersza. Ale to już było, wiesz, ja byłam mężatką, dzieci już były przecież duże, no to gdzieś lata 80. mogły być. I pisze mi, Zenko, widocznie przesyłka zaginęła. Ginę i ginę. Ten wiersz brzmi tak. Do tej kozaczki tęsknię w butach po kolana, do tych piersi gorących karmionych świtem i do ojca, co leży w grobie, jakby był winien. Matka żylaków pełna idzie przez ulicę, idzie dzień, wywożą śmieci. Niech pochwalona kromka chleba jest, co wszystko stanowi i słońce, co raduje dzień. Genealogia tej znajomości jest taka, że ja potrzebowałam tej rzeczywistości literackiej, żeby w ogóle móc oddychać. Ponieważ z tej samotności, którą jako dziecko przeżywałam, tutaj jeszcze podbitej tą utratą ojca, ja potrzebowałam zaludnić ten świat dookoła, ale zaludnić go poprzez osoby, czy też postacie, które akceptowałam. I to się odbywało poprzez literaturę. Witek pochodził z rodziny, gdzie ludzie byli bardzo utalentowani i wszechstronnie. Jego brat Hieronim był bardzo utalentowany. Witek był na przykład niesłychanie muzykalny. On był fanem radia. Radio mu towarzyszyło od rana do późnej nocy. A że był muzykalny, to świetnie parodiował różnych polityków, czemu dał wyraz podczas pobytu u mnie w Janowie Lubelskim w 1966 roku. Zrobiło się zbiegowisko sąsiadów na tym ogromnym podwórzu, który był porośnięty takimi parcelami ogrodowymi, bo Witek Władysława Gomułkę parodiował. A to wynikało właśnie z tej jego muzykalności i z osłuchania radiowego. Ale wrócę do tego Poznania. To było oczywiste, że ja się udam jak do jakiegoś źródła w świat literatury. Z powodu samotności i z powodu tego, że być może rzeczywistość, ta prawdziwa rzeczywistość, nie miała takiej oferty dla mnie, która by była dla mnie ofertą, brzydko mówiąc, atrakcyjną. Jakąś, która by spełniała moje jakby wymagania wewnętrzne. I to jest genealogia tego, że szukałam takiego środowiska. No i pojawił się wtedy Wituś Stachura, oczywiście poznałam go przez Witka. Stachura się bardzo ucieszył, bo Witek się we mnie w krótkim czasie zakochał i to muszę powiedzieć, że to było też oczywiste, ponieważ ja mam taki duży potencjał energetyczny i opiekuńczy. A Witek był już człowiekiem wtedy chorym, no zjąkanym. On potrzebował oprzeć się o kobietę, która jest radosna, pełna optymizmu, ale przy tym wrażliwa. Także to w krótkim czasie się stało, że się zakochał. Ja pamiętam powodów, żeby ta znajomość przerodziła się w jakiś prawdziwy romans, to z mojej strony nie było. Mnie to z jednej strony, ta jego adoracja połączona z takim absolutnym oddaniem, to mi odpowiadało, no bo każdej kobiecie by to odpowiadało, ale z drugiej strony nie mogło się to przerodzić w jakiś poważny związek. Kiedyś wspięliśmy się na organy kościoła pod wezwaniem świętego Jana na Śródce i tam na tych organach się pocałowaliśmy. No tak bardziej powiedziałabym po przyjacielsku niż namiętnie, ale dla Witka to było tak jakby pewien glejt, pieczątka. To prawie ślub był dla niego, a dla mnie to był taki artystowski eksces. Także on się bardzo we mnie zakochał, a Stachura się bardzo ucieszył na tę znajomość, ponieważ potrzebował sojusznika już w walce o zdrowie Witka. On był przeciążony już tą nieustającą troską, myśleniem, za co Witek ma przetrwać. No przecież mu bardzo wiele pomagał, przyjeżdżał tu, nieustannie z nim korespondował, dbał o jego publikacje, żeby parę groszy wpadło. I się bardzo ucieszył, że będzie miał tu sojusznika w walce o Witka, ale Stachura założył, że jest to, jak dzisiaj młodzi piszą, wielka miłość po murach WM, a tak w istocie nie było. I ja sama potrzebowałam, żeby się ktoś mną opiekował, nie byłam w stanie tego udźwignąć, byłam za młoda, miałam 18 lat. Mnie ten związek odpowiadał duchowo, ale w żaden sposób nie mógł się spełnić w takim rozumieniu erotycznym. Tomik Witka, czekaj. Miał mieć taką okładkę składającą się z tej peleryny, a w środku były powiększenia, takie kadry z tej peleryny, czyli ileś tam listów i ja to powinnam tu mieć gdzieś. To było przygotowane do druku i to była okładka. Otulały go te listy, krótko mówiąc. Listy od Stachury, od Krynickiego, od Bogusi, Latawiec. Układając, żeby plastycznie fajnie wyglądały, trochę wygląda tak jak taka skórka jakiegoś zwierzęcia, wykroiłam z tych listów pelerynę, że te listy poetę grzały, całe życie go grzały. I taki był mój projekt do książki o Witku. Ale niestety się wszystko rozbiło o kozaczkę, którą redaktor tej książki witkowej ostatniej dostał ode mnie. On dostał ode mnie parę wierszy Witka, zaraz ja je tu znajdę. I między innymi rękopis z wiersza do tej kozaczki tęsknię w butach po kolana. To było takie odbicie Witka pamięci i jego refleksji po pobycie w Janowie w 66 roku i w 67, gdzie Witek pierwszy raz jak był u mnie w Janowie, na pewno był dłużej, był jakieś 3-4 tygodnie, a drugi raz to był krótki pobyt, bo czekaliśmy wtedy i na Stachurę, i na Krynickiego. ale dotarł tylko Witek i Witek był wtedy krótko. Czarodziejko moich rąk, piszę do ciebie te parę słów, bo nie wiem jak u ciebie. Teraz już wiem, że oczarowałaś mnie tak, jak ja ciebie. Tak musi być. Piszę na kartkach, może dlatego, że każda chce ci powiedzieć co innego. Ja wiem, że u was jest dużo ludzi, ładnych chwil i smutnych, ale najważniejsze jest to, że jesteś na świeżym powietrzu. O, i tak dalej. Mam parę złotych w kieszeni, ale to na tramwaj. W ogóle to krucho z forsą, wstyd teraz się wypłukał. Stale te braki, nie wiem już jakie, ale mam pomysł, będę sobie dorabiał wróżeniem z kart, znak zapytania. Przed chwilą spadł deszcz, co u ciebie? Nie sądź, że piszę to z nudów, ale przeczytałem pocztówkę od Steda, który kazał cię pozdrowić. Witek bardzo chciał przyjechać do Janowa i się kiedyś pojawił właśnie w Janowie, bo go zaprosiłam. Było dość śmiesznie, bo myśmy mieszkały wtedy w takiej oficynie po dawnych kozackich koszarach. Poprzedzał ją taki ogród, a centralnie tam była studnia. Tam chodziliśmy po wodę i wzięłam wiadro, wyszłam po wodę. Był lipiec, piękny, gorący. I nagle widzę przy tej studni, no rozstrzeliwany powstaniec madrycki goi. Stoi Wituś w rozchełstanej bielutkiej koszuli i w czarnej marynarce. I z kartonowym pudłem w ręku obwiązanym sznurkiem. Witek przyjechał do Janowa. I trzeba powiedzieć, że ten Janów się Witkowi zwalił na głowę. Ponieważ Witek mało wyjeżdżał. On trochę ze Stedem wyjeżdżał, ale na ogół znał tylko Mosinę, a potem już Ostrobramską, co oczywiście nie przeszkadzało mu, ponieważ miał taką wyobraźnię, że nikt tak jak on na przykład nie umiałby napisać o Toledo. Jemu nieznajomość jakiegoś miasta nie przeszkadzała w tym widzeniu takim wewnętrznym, nie tyle w opisie, ile w zrozumieniu sensu danego fenomenu. On zresztą z powodu choroby był takim dzieciakiem niepraktycznym zupełnie, który sobie w życiu nie radził, ale równocześnie miał takie momenty, gdzie dysponował tak niesamowitą przenikliwością starca, że on więcej wiedział niż wiedzą wszyscy, siedząc po prostu w jednym miejscu.
Witek był schizofrenikiem?
Tak, był schizofrenikiem. Jak wtedy przyjechał do mnie do Janowa, to przyjechał właściwie w apogeum choroby. I na samym początku to były takie dni, że siedział pod piecem z ręką przyciśniętą do piersi, bo przy schizofrenii są te pozorne porażenia. Ja go musiałam karmić, ja mu myłam zęby, ja go w ogóle myłam. Moja mama była przerażona. Ale on napisał po tym wierszu, narzeczona jeszcze za młoda i nie ten gość oczekiwany. On wiedział, on to wiedział. Niemniej cieszył się pełną piersią tym pobytem w Janowie, szczególnie, że to był ten mityczny wschód, o którym on tylko czytał, a teraz on miał z nim do czynienia. Wszystko, kultura, architektura, to mu się zwaliło na głowę. Ulubionym jego miejscem było chodzenie na tak zwane stoki, gdzie kobiety prały kijankami bieliznę, a potem na takich zieloniutkich murawach suszyły te białe prześcieradła. On tam notorycznie chodził, notorycznie siedział na ławce w parku i przekonywał tubylców, którzy byli ludźmi doświadczonymi bardzo historycznie zaborem rosyjskim i potem pacyfikacjami hitlerowskimi i którzy przedkładali dobra materialne nad inne, ale on ich przekonywał uparcie, że to miejsce, w którym mieszkają, to jest ta mityczna Atlantyda. Jak ich tak przekonywał, że to miejsce to jest Atlantyda, to oni mi potem donosili. Wszyscy wiedzieli, że to poeta z Poznania przyjechał, łącznie z naszą gospodynią, u której wynajmowaliśmy to mieszkanie, ponieważ mąż był poznaniakiem. Na wieść o tym, że poeta z Poznania przyjeżdża, wyszorowała do białości wygódkę, taką sławojkę w ogrodzie i zaopatrzyła ją w pakiet świeżo pociętych gazet, a ona się skarżyła potem, że Witek za nią chodzi i uporczywie domaga się dalszej części artykułu, który go zainteresował. Bo Witek w ogóle potraktował to miejsce jako czytelnię i bardzo go było trudno stamtąd przywołać na jakiś posiłek. W ogóle Janów mu bardzo przypadł do serca, bo on się tam spotkał z taką jeszcze barwną ludowością. w niedzielę, kiedy przyjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi na mszę i stawiali swoje furmanki pod kościołem. Konie były w barwnych uprzężach, ze wstążkami. Nawet baty zakończone były takim czerwonym chwościkiem. Wieś zawsze ma tą nostalgię za kolorem, w przeciwieństwie do miasta. I Witek tego koloru tam dużo widział. I te chustki kobiet, i te targi w Janowie, gdzie kobiety siadały na płachtach na ziemi i polecały swoje sery własnej roboty. Na przykład wieczorem się snuł po miasteczku zapach wędzonej kiełbasy. Witek tego w ogóle nie znał. I wszystkie z tego rodzaju doświadczenia i te budynki murowane z kamienia wapiennego o podmurówkach, to było coś zupełnie innego, on tego nie widział. Albo na przykład takie półkoliste obrazy, bo kościół był po dawnym klasztorze dominikańskim i tam takie barokowe, były wczesnobarokowe malowidła. Te malowidła budziły grozę. Witek wszystko skonsumował, co było. To się aż odbiło w tekstach Stachury, czyli musiało na nim zrobić wrażenie. Pojechałam z nim na tak zwane porytowe wzgórza. To było miejsce bitwy partyzanckiej, zwycięskiej bitwy, kiedy 3000 polskich żołnierzy wyrwało się z okrążenia 30 tysięcy Niemców. To zaowocowało pacyfikacją okolicznych wsi bardzo radykalną. Tam nie został kamień na kamieniu, wszyscy zostali wymordowani. I to pole bitwy to jeszcze w owych czasach, teraz też zresztą, i tam były resztki ziemianek, wąskotorówka, groby. I na Witku to zrobiło potężne wrażenie. U Stachury się to odbiło w poemacie Niech hula szarańcza. To na pewno są odbicia witkowych relacji. Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że Witek bardzo rozpaczał, kiedy drugi raz tak za późno przyjechał, czekając na Ryszarda i Steda, i musiał wyjechać, to płakał w autobusie. On płakał w autobusie, bo nie chciał z Janowa wyjeżdżać. Jemu tak tutaj było dobrze. I ja miałam cały czas wrażenie, odczucie, że ja zawiodłam Stachurę. I ja żyłam w tym przeświadczeniu wiele lat. Do momentu, kiedy w 1988 roku moja córka, która przeżywała fascynację Stachurą, przeczytała wtedy całą Jaskrawość. I kończąc całą Jaskrawość, zapytała: mama, o kim oni tam rozmawiają? Ale ja tę książkę na pewno czytałam w tym pierwszym wydaniu, jak ona wyszła, czyli w tych latach 60. Tylko wiesz, no problemy życia przysypało to wszystko pamięć. Ja wtedy zadzwoniłam do Witka w tym 88 roku i zapytałam: Witek, o kim wy rozmawiacie pod koniec tej całej Jaskrawości? A on mi wtedy mówi: no Zenka, przecież o tobie. I to jest tak piękna rozmowa, w której Witek opisuje dziewczynę, którą kocha. I tu jest list, który jest Corpus Delictis. Wyjdzie książka Steta pod tytułem Cała Jaskrawość. Jest to rzecz o nas obydwóch. Ja tam występuję w dialogach. Coś pięknego. Słuchałem przez radio odcinek, jak kopiemy torf i dziewczyny z liceum nas malują. Jak się do nas zalecają. Nonka, jak ci tam idzie? Ci przeczytam ten fragment Całej Jaskrawości. Znałem jedną dziewczynę, zaczął Witek. Pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, to nogi się pode mną ugięły. Nie. Mówię ci, nogi się pode mną ugięły, jak ją pierwszy raz zobaczyłem. Taka była? Taka była, bracie. Piersi miała, jakby ci tu powiedzieć, nie za duże, nie za małe. Takie idące ciągle do przodu. Kiedy szła, to te piersi szły, a głowa jakby stała w miejscu. Mruknąłem. Nogi ciągnął Witek, to miała? Nie za długie, nie za krótkie, wtrąciłem. Tak. Takie nogi dziecinno-kobiece, wiesz? Wiem. Co dalej? Jak pochyliła głowę, to tu szczęka i szyja, pokazał Witek. Nie można było sobie wyobrazić szczęki bez tej szyi, ani szyi bez tej szczęki. Taka nierozerwalna całość. To właśnie. Mruknąłem. Zęby miała piękne, a jak się uśmiechała, to w środku tam było tak czysto, jak w jakimś muzeum. W ogóle to było takie dziecko ulepione z gliny, tchnięte i nic nie wiedziało o życiu. Straszna perwersja w tym była. Witek nawet, obłąkany Witek, chory, on miał świetne wyczucie rzeczywistości. On wyczuł, że ja tu jak przyjechałam, to byłam naprawdę takim dzieckiem wyrwanym z domu bogoojczyźnianych ideałów. I tu nagle ten Poznań, wiesz, ze swoją rzeczywistością, byłam takim dzieckiem, którym się powinien ktoś zaopiekować, a życie chciało ode mnie, że ja się miałam. Ale on to świetnie wyczuł, wiesz?
Ale obydwoje byliście tacy, bo ciągle u niego się przejawia matka i u ciebie też.
Tak, tak. Matka na pewno miała wielkie znaczenie w jego życiu, bo ona go wyposażyła, te wszystkie walory, szlachetność, dobro, lojalność, bo Witek mimo choroby reprezentował bardzo zwarty system wartości. Zresztą sama była niesłychanie serdeczna i gościnna. Zenuś kochana, jestem w domu i kocham cię bardzo. Zenuś kochana, cholera jasna, nie będzie wszystko na nic. Wiersze posłałem Stachurze. Czekam, tęsknię, lecz żyję. I teraz cytat z Hemingwaya. Jeśli uda się pokochać jakiś kraj i dziewczynę, to dużo. Potem śmierć jest nieważna. Mój ty wietrze zachodni. Wszystko straciłem prócz swoich oczu. Paru złotych w kieszeni, jest niedziela i tęsknię za tą ławeczką, na której siedziałem przy Nonie, nawet za złudnymi próbami twoich oczu, Zenko. Wczoraj połknąłem 10 groszy. Pozdrów Franka, to był przyjaciel mojej mamusi. Bardzo chciałbym już umrzeć. Nawet to, co widzę na drodze i ulicy, to wszystko jest dla mnie ból. Kiedy o tym piszę, to płaczę.
O swojej wieloletniej znajomości z Witkiem Różańskim opowiadała malarka Zenona Olejniczak. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak.